ścisłe pełne zatrudnienie jako fundament walki z ubóstwem. Artykuł analizuje koncepcję ścisłego pełnego zatrudnienia w ujęciu Hajmana Mińskiego, przedstawiając ją nie jako techniczny parametr, lecz jako fundament moralnej wiarygodności kapitalizmu. Miński argumentuje, że system, który toleruje chroniczne bezrobocie, traci prawo do normatywnej słuszności. Proponuje on reorientację przepływów ekonomicznych poprzez program gwarancji zatrudnienia, w którym państwo staje się pracodawcą ostatniej instancji, generując popyt na pracę od dołu i podnosząc dochody najuboższych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych ujęć, Miński odwraca perspektywę, traktując pełne zatrudnienie jako cel sam w sobie, a nie jedynie uboczny efekt polityki fiskalnej i monetarnej. Dla Hajmana Mińskiego ścisłe pełne zatrudnienie, sytuacja, w której pracodawcy w całym spektrum zawodów i lokalizacji chcieliby zatrudnić więcej ludzi po obowiązujących stawkach, niż faktycznie mogą, nie jest po prostu optymalnym punktem w modelu ekonomicznym. To coś znacznie ważniejszego, normatywny fundament porządku społecznego. Nie mamy tu do czynienia z technicznym parametrem, który można dowolnie regulować w poszukiwaniu równowagi ogólnej, lecz z warunkiem możliwości tego, co w języku filozofii społecznej można by nazwać minimalną moralną wiarygodnością ładu kapitalistycznego. System, który systematycznie odmawia pracy chętnym i zdolnym, traci bowiem najbardziej elementarne prawo do roszczenia sobie normatywnej słuszności. Miński odwraca tym samym perspektywę, do której przyzwyczaiła nas ekonomia konwencjonalna. W jej ujęciu pełne zatrudnienie jawi się jako pożądany, lecz uboczny efekt zręcznego sterowania globalnym popytem za pomocą polityki fiskalnej i monetarnej. Jednak polityka, która jedynie łagodzi recesję i podkręca koniunkturę w dołkach cyklu, może co najwyżej zmniejszyć amplitudę wahań. Nie usuwa ona strukturalnego faktu, że system finansowy ma wbudowaną skłonność do euforycznych boomów inwestycyjnych i następującej po nich bolesnej deflacji długu. Jeżeli w takim niestabilnym świecie pełne zatrudnienie ma być czymś więcej niż tylko chwilowym ukoronowaniem prosperity, musi zostać zakotwiczone w instytucji. Potrzebny jest mechanizm, który wytwarza popyt na pracę jako wielkość zadaną, a nie jako resztę, która zostaje po wszystkich innych decyzjach inwestorów. Tym mechanizmem jest właśnie pracodawca ostatniej instancji. Słynne zdanie Johna Maynarda Keynesa, że najpewniejszym sposobem na zniszczenie systemu kapitalistycznego jest psucie waluty, można by sparafrazować dla projektu Mińskiego. Najpewniejszym sposobem na zniszczenie normatywnej wiarygodności kapitalizmu jest bowiem tolerowanie chronicznego bezrobocia. Keynes wskazywał na walutę jako fundamentalne medium zaufania, bez którego transakcje stają się niemożliwe. Miński dodaje do tego pracę jako medium godności, bez którego życie społeczne traci sens. Oba te filary są niezbędne, aby roszczenia do prawdy i słuszności, które artykułuje system gospodarczy, mogły być w ogóle brane na poważnie. Program gwarancji zatrudnienia odwraca dotychczasową sekwencję, proponując fundamentalną reorientację przepływów ekonomicznych. Popyt na pracę powstaje bowiem od dołu. Państwo nabywa pracę osób o niższych kwalifikacjach, płacąc im minimalne wynagrodzenie i w ten sposób podnosi dochód gospodarstw domowych kluczowych z punktu widzenia walki z ubóstwem. Następnie, poprzez mechanizm mnożnika wydatkowego, ten dodatkowy dochód generuje popyt na dobra i usługi sektora prywatnego, pobudzając gospodarkę w sposób organiczny, bez konieczności rozkręcania niestabilnego z natury boomu inwestycyjnego. Nie ma tu zatem tak zwanego skapywania, jest bomblowanie w górę, gdzie wzrost płac i zatrudnienia u podstaw drabiny społecznej staje się motorem napędowym dla reszty systemu. Można w tym miejscu przywołać zdanie Michała Kaleckiego, który zauważał, że pełne zatrudnienie osiągnięte za pomocą wydatków rządowych nie będzie akceptowane przez biznes, ponieważ odbiera mu władzę szantażu. Hajman Miński uzupełnia tę intuicję, argumentując, że pełne zatrudnienie w modelu pracodawcy ostatniej instancji odbiera biznesowi także przywilej arbitralnego definiowania, kto jest zdatny do zatrudnienia. Prawo do pracy staje się bowiem roszczeniem wobec państwa, a nie łaską pracodawcy. W tej mierze, w jakiej globalny kapitał unika entuzjazmu wobec koncepcji gwarancji pracy, nie chodzi jedynie o koszty podatkowe. Chodzi o utratę pewnej fundamentalnej struktury władzy. Gdybyśmy zdefiniowali ubóstwo nie jako prosty brak pieniędzy, lecz jako trwałe pozbawienie realnych możliwości działania, wówczas, idąc tropem Amartya Sena, stałoby się ono deficytem zdolności do funkcjonowania. Miński, choć posługuje się innym językiem, zmierza w tym samym kierunku. Dla niego dochód z pracy jest nośnikiem włączenia w świat społeczny, stabilizatorem życiowych trajektorii, warunkiem planowania i uczestnictwa w instytucjach. W świetle tej diagnozy polityka antyubóstwowa, która zadowala się jedynie uzupełnianiem dochodu przez transfery, przypomina leczenie objawowe. Nie dotyka bowiem istoty problemu, ponieważ nie przywraca ludziom statusu pełnoprawnych uczestników procesu produkcji. Ścisłe pełne zatrudnienie uruchamia w tym kontekście trzy potężne mechanizmy. Po pierwsze, uderza w ubóstwo wprost, przesuwając ludzi z pozycji bezrobotnych lub zatrudnionych prekaryjnie do sfery stabilnej pracy, gwarantującej stały strumień dochodu. Po drugie, koryguje dystrybucję dochodów, gdyż na tzw. ciasnym rynku pracy płace najniżej wynagradzanych rosną szybciej niż te w najwyższych grupach dochodowych. Po trzecie wreszcie, zwiększa liczbę osób zarabiających w gospodarstwie domowym, wciągając na rynek dodatkowych członków rodziny, co działa niczym potężny mnożnik efektu antyubóstwowego. Rodzina, w której pracuje tylko jedna osoba, nieustannie balansuje na krawędzi ekonomicznego przetrwania. Ta sama rodzina, w której dwie osoby zyskują stabilne zatrudnienie, przekracza niewidzialną granicę i uzyskuje zupełnie nowy status w strukturze społecznej. To z kolei przekłada się na realną możliwość akumulacji kapitału ludzkiego i finansowego, a w dalszej konsekwencji – na międzypokoleniowe dziedziczenie przewag. Miński chętnie przywoływał historyczny epizod, gdy w Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia spadła do około 2,5%. Ta liczba była sygnałem, że oto przekroczony został kluczowy próg społeczny. Od tego momentu to pracodawcy zaczynają konkurować o pracowników, a nie odwrotnie. Struktura zachęt ulega odwróceniu, roszczenia pracownika do godności i uznania zyskują realną moc, a pojęcie pracującej biedoty traci swój fatalistyczny charakter. Aby polityka ścisłego pełnego zatrudnienia wykroczyła poza sferę retorycznych deklaracji, musi zmierzyć się z dwojaką naturą inflacji. Inflacją jako realną konsekwencją podniesienia niskich płac oraz inflacją jako ideologicznym alibi dla utrzymywania bufora bezrobotnych. Hyman Miński przyjmuje tu stanowisko głęboko niepopularne we współczesnym dyskursie. Z jednej strony bowiem uznaje, że szybkie podniesienie płac najniżej uposażonych grup nieuchronnie wywoła presję kosztową. Z drugiej jednak strony twierdzi, że ten rodzaj inflacji jest kosztem przejściowej korekty strukturalnej, który należy kontrolować nie przez rezygnację z celu, lecz przez nałożenie restrykcji na zyski i ceny w sektorach zdominowanych przez wielkich graczy. W klasycznych debatach ekonomicznych inflacja jawiła się niczym demon, który wyskakuje z pudełka, gdy tylko rynek pracy staje się zbyt ciasny. W odpowiedzi zalecano utrzymywanie tzw. naturalnej stopy bezrobocia, mającej skutecznie neutralizować presję płacową. Miński bezlitośnie demaskuje tę konstrukcję jako zinstytucjonalizowany brak wyobraźni i intelektualne lenistwo ubrane w szaty naukowej konieczności. Zamiast pytać, jak wysoka musi być stopa bezrobocia, żeby ceny były stabilne, stawia pytanie fundamentalnie inne: jakie instytucje trzeba stworzyć, aby ceny były stabilne przy ścisłym pełnym zatrudnieniu? Na tym tle negatywny podatek dochodowy jawi się jako rozwiązanie kuszące, intelektualnie eleganckie, lecz systemowo głęboko podejrzane. Dla ekonomisty przyzwyczajonego do myślenia w kategoriach funkcji i krzywych jest to przedmiot niezwykle atrakcyjny. Miński, jako praktyk finansowej niestabilności, zadaje jednak pytanie o całość systemu. Jak zareaguje konsumpcja i popyt na pieniądz? Jak szybko wzrost popytu przełoży się na wzrost cen, a tym samym na realną erozję świadczeń, które miały ten popyt wspierać? Tu właśnie pojawia się koncepcyjnie ostry paradoks, który można zaprezentować w formie małej zagadki logicznej. Przyjmijmy trzy założenia. Po pierwsze, polityka negatywnego podatku dochodowego znacząco redukuje ubóstwo. Po drugie, polityka ta nie prowadzi do trwałej presji inflacyjnej. Po trzecie, polityka ta jest długookresowo stabilna politycznie. Rozważmy łańcuch zdarzeń. Jeżeli redukujemy ubóstwo, to elektorat jest zadowolony i system jest stabilny. Ale jednocześnie, jeżeli redukujemy ubóstwo przez same transfery, powodujemy wzrost popytu, co w warunkach ograniczonej podaży prowadzi do inflacji. Chroniczna inflacja z kolei podważa legitymację programu i wywołuje reakcję polityczną przeciwko tzw. rozdawnictwu. W logice formalnej oznacza to, że założenie o bezwarunkowej skuteczności samych transferów prowadzi do sprzeczności. Rozwiązanie tej zagadki nie polega na odrzuceniu pomocy, lecz na uświadomieniu sobie, że musi ona być powiązana z realną produkcją i pracą, a nie tylko z dopływem gotówki do systemu. Analizując współczesne gospodarki, widzimy dwie odmienne próby rozwiązania problemu, który Miński formułował jako fundamentalną niezdolność kapitalizmu do samoczynnego utrzymywania pełnego zatrudnienia. Kraje nordyckie rozwijały model łączący wysoką partycypację na rynku pracy z niskim bezrobociem i aktywną polityką zatrudnienia. Model ten, określany mianem flexicurity, polega na zręcznym połączeniu swobody zatrudniania z wysokim bezpieczeństwem dochodowym. W porównaniu z programem pracodawcy ostatniej instancji, nordycka flexicurity nie ustanawia jednak gwarancji pracy jako prawa podmiotowego. Opiera się raczej na wierze, że rynek pracy okaże się wystarczająco chłonny. Model niemiecki oferuje inną odpowiedź. Po II wojnie światowej, Niemcy zbudowały system oparty na społecznej gospodarce rynkowej. Z czasem jednak wprowadzono reformy, które zliberalizowały rynek pracy, tworząc sektor tzw. mini-jobs. Cud ten miał swoją cenę. Wzrost segmentu niskopłatnych, niestabilnych form pracy oraz postępującą dualizację rynku. Model niemiecki reprezentuje wariant stabilności finansowej eksporterów, połączonej z gotowością do akceptacji segmentu pracującej biedoty, aby zachować przewagę konkurencyjną. Warto przypomnieć ostrzeżenie Karla Polaniego, który pisał, że ludzka istota i przyroda nie mogą być pozostawione swobodnej grze rynku, nie ulegając zniszczeniu. W projekcie Himana Mińskiego owo kategoryczne nie mogą nabiera precyzyjnego wymiaru. Jeżeli praca zostaje w całości zdana na nieprzewidywalną dynamikę prywatnych inwestycji, nieuchronnie krystalizuje się trwale bezrobotna rezerwa siły roboczej. Miński demaskuje fundamentalne założenie współczesnej polityki. Przekonanie, że to ludzie są niedostosowani do rynku, a nie rynek do ludzi. Dopiero odwrócenie tej logiki i stworzenie instytucji gwarantujących pracę daje szansę na przerwanie destrukcyjnej pętli. Możemy nakreślić trzy scenariusze ewolucji. Pierwszy to logika rozproszonych protez, gdzie państwa uparcie trwają przy dotychczasowej logice, korygując błędy systemu coraz bardziej skomplikowanymi zasiłkami. Drugi to porządek technokratycznego dochodu podstawowego, gdzie praca przestaje być głównym źródłem społecznego uznania, co jednak rodzi pytania o hierarchię prestiżu i sensu. Trzeci scenariusz to zwrot ustrojowy, w którym państwo staje się organizatorem popytu na pracę. Zostaje powołana instytucja pracodawcy ostatniej instancji, a ścisłe pełne zatrudnienie staje się twardym parametrem sterującym polityką. Współczesna wersja tego programu musiałaby uwzględnić trzy obszary – opiekę, klimat i kulturę. Gospodarka opieki, czyli care economy, staje się głównym sektorem deficytowym. Zwiększenie dostępności pracy w tym obszarze jest kluczowe dla przeciwdziałania ubóstwu. Drugi obszar, klimat i adaptacja, wymaga wielomilionowych nakładów pracy przy renaturyzacji rzek czy modernizacji infrastruktury. To są zadania o ogromnym znaczeniu cywilizacyjnym, których sektor prywatny nie podejmie ze względu na niską rentowność. W świecie, gdzie praca staje się luksusem, a nie prawem, wizja Mińskiego jawi się jako paląca potrzeba. Czy jesteśmy gotowi zdefiniować wartość człowieka wyłącznie przez pryzmat jego produktywności? Czy też odważymy się stworzyć system, w którym każdy ma szansę na godne życie dzięki własnemu wysiłkowi? Czy praca może stać się narzędziem wyzwolenia, a nie jedynie kolejnym łańcuchem w systemie nierówności?